Witam Was w kolejnym styczniowym odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie początek roku był bardzo wymagający. Dużo się działo i jak tylko mogłam, to starałam się trochę zwolnić, wrócić do siebie, do wewnątrz. Starałam się też mówić do siebie łagodnie, wspierająco, nie krytykować się i dbać o takie podstawy jak sen czy regularne jedzenie. Czuję, że to pomogło mi nie zwariować i trochę odpuścić tą wewnętrzną presję. I pomogło mi też słuchanie podcastów, m.in. Marty Niedźwieckiej, Magdy Mołek i Joanny Flis, które bardzo Wam polecam. A wracając do ADHD, moją dzisiejszą gościnią jest Alicja Pawluczuk. Alicja ma 38 lat i mieszka pomiędzy Berlinem a Wielką Brytanią. Jest multidyscyplinarną badaczką i artystką, której praktyka łączy sferę sztuki, edukacji i nauki. Pracuje jako ekspertka w zakresie wykluczenia i nierówności cyfrowych. Prowadzi programy edukacyjne, a od ponad 10 lat współtworzy międzynarodowe projekty przy takich instytucjach jak Uniwersytet Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Rada Europy. W swojej działalności artystycznej porusza tematy związane z niewidzialną niepełnosprawnością i endometriozą. Jest aktywistką i założycielką projektu badawczo-artystycznego Endoviolence. Diagnozę ADHD dostała na początku tego roku. Jeszcze jedna ważna informacja. Alicja pracuje i tworzy pod pseudonimem Hystera. A skąd ta nazwa, dowiecie się już z odcinka. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką 4 roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam też fotografię w łódzkiej szkole filmowej. Przeprowadzam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas. A ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Odcinki publikuję w czwartki co 2 tygodnie. Zapraszam do słuchania, komentowania, obserwowania i dzielenia się przemyśleniami. Jeżeli uważacie, że to, co robię, jest ważne i chciałybyście lub chcielibyście wesprzeć podcast, możecie zrobić to poprzez stronę patronite.pl/ADH Dziewczyny. Nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Cześć Alicja.
Cześć, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło być tutaj z Wami w takim gronie cudownych kobiet, które opowiadają o problemach, które są mi tak bliskie.
Bardzo się cieszę. Słuchaj, zajmujesz się badaniami naukowymi, sztuką i aktywizmem. Robisz bardzo wiele rzeczy naraz. Jak udaje Ci się to pogodzić?
To jest bardzo trudne pytanie i wydaje mi się, że jestem na takim etapie mojego życia, gdzie sama próbuję się tego dowiedzieć, jakie najlepsze strategie są w moim tym multidyscyplinarnym podejściu do życia, kariery, związku, przyjaźni, do złapania dystansu do pewnych rzeczy i też blokowania pewnych impulsów do robienia jeszcze więcej. Myślę, że właśnie ta diagnoza postawiona wcześniej w tym roku i to, że słucham takiego podcastu jak twój, ale też różne podcasty po angielsku i czytam ile wlezie książek na temat właśnie neuroróżnorodności, myślę, że dopiero teraz zaczynam rozumieć, jak mój mózg działa i jak zawsze działał i w jaki sposób pracowałam przez wiele lat i jak często to było też wypalanie się i ponowne stawianie na nogi. Wypalanie, ponowne stawianie na nogi. I tak to jest taki cykl, w którym jestem i ta potrzeba tej różnorodności, nowości, inspiracji, nawiązywania więzi z innymi ludźmi. I myślę, że dlatego robię tyle i jedynie tak mój mózg działa i taką mam potrzebę i tak widzę, że to jest w pewnym sensie moje autentyczne życie.
Mhm. Czyli te wszystkie rzeczy są jakby potrzebne, tak? Bo mówimy o takiej wielozadaniowości, która trochę napędza do działania.
Tak, to też jest chyba różnica w tym, że czasami te działania wydają się bardzo potrzebne na początku, tak? Jak zaczynam robić coś nowego i ten przypływ dopaminy daje mi poczucie tej sprawczości i tego, że ten projekt musi się wydarzyć tutaj i teraz, ale z czasem oczywiście potrzebny jest nowy impuls, żeby ten projekt ciągnąć dalej albo włączenie czegoś nowego do tego projektu. Ale absolutnie te wszystkie rzeczy, które dzieją się w moim życiu i którymi się zajmuję, one zawsze gdzieś się łączą. Także myślę, że ja jestem łącznikiem tych wszystkich rzeczy, ale też one jakby wypełniają pewne luki w moim, w moim poczuciu tożsamości, albo tym, kim jestem na świecie i co, jaka jest, powiedzmy, moja misja, tak? Także myślę, że łączą się we mnie.
Ciekawe, a one są wszystkie dla ciebie równie ważne na tym etapie, czy to się właśnie zmienia?
To znaczy, na tym etapie życia myślę, że też zaczynam się zastanawiać nad tym, co jest dla mnie ważniejsze. Na tym etapie życia zastanawiam się, jak organizować swoją pracę i zrozumieć, co jest dla mnie ważne, a co nie jest. Ale też z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to, jak ja postrzegam świat i to, jak oceniam swoje zaangażowanie lub brak zaangażowania, to, jaka jestem produktywna lub nie jestem produktywna, jest też tą analizą, jaką robię, ona jest neurotypowa, tak? Czyli te wszystkie standardy do tego, co powinno być ważne, a co nie powinno być ważne, są w pewnym sensie czymś, czego nauczyłam się przez wiele lat w społeczeństwie, które wymaga ode mnie pewnych rzeczy. I myślę, że teraz ucząc się o diagnozie ADHD, staram się po prostu tworzyć, robić to, co akurat, czym jestem dobra, ale też co sprawia mi w pewien sposób przyjemność, tak? I myślę, że tak te rzeczy priorytetyzuję w pewnym sensie.
Mhm. Czyli to jest takie poznawanie siebie na nowo trochę,
tak,
też.
Myślę, że jedną z rzeczy, która pojawiła się w moim życiu dopiero niedawno, to jest właśnie ta sztuka i to, że tworzę sztukę jako hystera. Myślę, że sztuka zawsze była w moim życiu, ale zawsze była w takiej domenie partycypacyjnej. Czyli prowadziłam zajęcia, zawsze mówiłam, że ach, tu nie chodzi w ogóle o mnie, tu chodzi o zmianę w społeczeństwie, ja jestem edukatorką, ja jestem narzędziem do zadań partycypacyjnych. I tak robiłam to przez wiele lat i dopiero kilka lat temu zdałam sobie sprawę, że ja potrzebuję też robić coś dla siebie i że to jest okej też w pewnym sensie robić sztukę o swojej sytuacji. Więc to zaczęłam robić kilka lat temu i to się tak rozwija wokół tej hystery.
A skąd, wtrącę się tutaj, skąd nazwa hystera?
Hystera wiąże się z kilkoma rzeczami w moim życiu. Jedną z tych rzeczy to jest to, że hystera odnosi się po grecku do macicy. I historia hystery była taka, że w starożytnych czasach był taki przesąd, że jeżeli kobieta, osoba nie zajdzie w ciążę na pewnym etapie życia, to ta hystera będzie, ta macica będzie podróżować aż do gardła i sprawi, że zaczynasz chorować, zaczynasz wariować, jeżeli nie wypełniasz swojej funkcji kobiecej, tak, reprodukcyjnej. I od tego wzięło się też jakby diagnoza hysteria, tak, że jesteśmy wszystkie histeryczkami, ponieważ narzekamy na temat menstruacji, narzekamy na temat tego, więc właśnie ta hystera odnosi się do mojego personalnego doświadczenia z endometriozą i na temat endometriozy robię dosyć sporo sztuki, niewidzialnej niepełnosprawności i histerii w samej w sobie. I druga rzecz a propos tej hystery to jest też to, że jak byłam dzieckiem, to byłam bardzo emocjonalna i nadal jestem i często nazywano mnie histeryczką, tak? I ta hystera jakoś się tak przyjęła i tak jest.
A kiedy zaczęłaś zajmować się sztuką tak, że poczułaś, że robisz to na poważnie?
Tak, to był okres w czasie mojego doktoratu. Doktorat, przez który brnęłam w takim przekonaniu, że muszę pracować 10 razy więcej niż inni, żeby dać sobie z nim radę. To był doktorat w Szkocji, gdzie mieszkałam od wielu lat. Jakby przeprowadziłam się w wieku 20 lat do Szkocji, a w wieku 29 lat zaczęłam doktorat. I cały czas żyłam w takim przekonaniu, że nie jestem wystarczająco dobra, że muszę robić o wiele więcej niż inni, żeby cokolwiek stworzyć, tak? No i w czasie tego doktoratu dosyć mocno się wypaliłam, bo pamiętam okresy, gdzie wyjechałam gdzieś do jakiejś buddyjskiego miejsca w Szkocji i zamknęłam się na kilka dni, żeby cały czas czytać i pisać. Nie wiedząc, że mój organizm się podda prędzej czy później i właściwie każda osoba miałaby z tym problem, a tym bardziej osoba, która ma ADHD, tak? Więc narzucałam na siebie takie bardzo mega mocne normy i się strasznie rozchorowałam w czasie doktoratu. Ze względu, myślę teraz biorąc to wszystko pod uwagę, myślę, że to był duży aspekt tego był ADHD, ale też to, że miałam operację do endometriozy, która no, nie za bardzo się potoczyła, moja przygoda po tej drugiej operacji. Strasznie się rozchorowałam i miałam taki rok, gdzie właściwie nie miałam zbyt wiele siły i bardzo dużo czasu spędziłam w łóżku i miałam być może takie malutkie okienko w ciągu dnia, że miałam 3 godziny energii. I to był ten okres, kiedy poczułam, że okej, no jedyne co mogę zrobić, to chociażby jakoś dokumentować tą historię tego mojego cierpienia i tego, jak system nie pozwala mi mówić na temat mojego bólu. I właśnie wtedy założyłam tą histerę Instagram. I ten Instagram był na początku prywatny i na początku tam wrzucałam po prostu jakąś codzienność. I wtedy właśnie to społeczeństwo internetowe, te communities, pomogły mi też przetrwać bardzo ten czas. Więc tak zaczęła się histera. I przez histerię moją.
No przez endometriozę też.
Też przez endometriozę, absolutnie, tak. Endometrioza była takim głównym zapalnikiem i to jak mało wiedzieliśmy na ten temat w tamtych czasach, nadal bardzo mało wiemy. A dopiero teraz z czasem widzę, że ładowano we mnie różne leki przez lata na depresję, na nerwice, żeby mnie jakoś podnieść z tego bólu chronicznego. Dopiero teraz po latach widzę, jak ten ból taki neurologiczny jest związany z ADHD.
Mhm. Też myślę w kontekście twojego projektu Endoviolence, który robisz, że tak naprawdę to się rozszerzyło i już nie mówisz tylko o swoim bólu, tylko zaangażowałaś różne artystki i artystów i wydaliście niedawno magazyn, który mówi o zbiorowym doświadczaniu tego problemu.
Tak, tak. Myślę, że to też zatoczyłam w pewnym sensie takie koło, że w pewnym momencie zbuntowałam się i powiedziałam sobie, że chcę robić sztukę na swój temat, ale i tak powróciłam do tego, co jest dla mnie najbardziej znaczące, czyli taka praca kolektywna. Praca na rzecz jakiejś sprawiedliwości społecznej, zmiany społecznej, ale też świadomość tego, że nie dotyczy to tylko mnie, więc ten magazyn jest częścią projektu, przy którym pracuję na Uniwersytecie w Leeds i staram się poprzez ten magazyn stworzyć taką przestrzeń, gdzie możemy mówić w pewnym sensie o endometriozie i o związanych problemach z niewidzialnym bólem lub niewidzialną niepełnosprawnością w taki krytyczny sposób, w sensie odkrywanie tych różnych problemów, które w jakiś sposób się łączą i są w pewnym sensie znormalizowane podejście do tego, że kobieta lub osoba z endometriozą powinna być w bólu i że to jest normalne i spojrzeć na to jak taką systemową przemoc, tak? Z tego kontekstu jakoś to interpretować. No i akurat mam takie szczęście, że mam pracę, w której pani profesor, z którą pracuję, jest bardzo pozwala mi na wiele eksperymentów i myślę, że ten magazyn stał się właśnie takim eksperymentem, w którym chciałabym przez ileś edycji połączyć się z osobami, które mają endometriozę na świecie i stworzyć publikację, która w artystyczny, aktywistyczny sposób odkrywa te różne rzeczy.
Studiowałaś w Szkocji, tak jak mówiłaś, właśnie na kierunku Nowe Media. Aktualnie mieszkasz pomiędzy Berlinem a Wielką Brytanią. I jak to życie w dwóch miastach na ciebie wpływa?
W pewnym sensie możliwość przemieszczania się i doświadczania różnych miejsc, ponieważ często też bywam w Polsce, daje mi takie poczucie wolności i myślę, że to, co jest potrzebne w moim ADHD, to wiedzieć, że coś za rogiem mam jakiś plan, tak? Za rogiem gdzieś mam jakiś wyjazd i ta możliwość tego bycia pomiędzy różnymi sferami i też różnymi kulturami, to jest też coś, co pozwala mi się tak jakby od siebie odczepić, tak? I nie skupiać się za bardzo na sobie, tylko wsiąkać to, co się dzieje wokół mnie. Ale z drugiej strony czasami bywa to męczące i oczywiście jest to dla mnie ważne, żeby mieć okresy, gdzie mam jakąś rutynę i myślę, że im jestem starsza, tym bardziej mi na tym zależy, na poczuciu bezpieczeństwa i właśnie jakiejś takiej, no nie chcę tego nazywać rutyny, bo to też mnie przeraża, ale jakiegoś takiego schematu, że wiem, gdzie się budzę, gdzie jestem, jak będzie smakować moja kawa. I tak, i myślę, że na dzień dzisiejszy Berlin jest tą moją główną miejscem, gdzie mieszkam, spędzam większość mojego czasu, chociaż też dużo czasu spędzam w Wielkiej Brytanii i w Polsce też. Właściwie to nie mam odpowiedzi na to pytanie.
Dobrze, czyli jesteś pomiędzy tak naprawdę, gdzieś cały czas
jestem w drodze. Pomiędzy, ale to też jest tak, że ja chyba zawsze byłam gdzieś pomiędzy, w sensie tego, jaką byłam osobą i poczucie tożsamości lub przynależności nigdy nie było u mnie stuprocentowo związane z miejscem. Być może kiedyś, lata temu, chciałam, żeby tak było i trzymałam się bardzo kurczowo tego, że to będzie moje mieszkanie i to będzie moje miejsce w życiu, to jedno. Nie wiem do końca, czy to było dla mnie zdrowe, dawało mi to zdecydowanie poczucie bezpieczeństwa, ale nie wiem, na ile to było dla mnie dobre. Cały czas się nad tym zastanawiam teraz po diagnozie, co jest mi bardzo potrzebne i na ile bezpieczeństwo i rutyna mi pomagają, a na ile mnie wprowadzają w jakiś stan paniki, tak? Że to już jest to i nic innego więcej w życiu nie będzie. Myślę, że takie poczucie tego bólu egzystencjalnego, czy jakkolwiek można to nazwać.
A masz jakieś rutyny? Takie właśnie, tutaj mówiłaś trochę o swojej kawie, które faktycznie niezależnie od tego, w jakim jesteś miejscu, wprowadzasz, czy nie?
Myślę, że w pewnym sensie mam rutynę, ale mogłaby być ona lepsza i niedawno pracowałam z nawet trenerką coachini, tak, od ADHD, Sonią, którą serdecznie pozdrawiam, i próbowałam stworzyć w pewnym sensie rutynę bardziej związaną z tym, kiedy o siebie dbać. Bo myślę, że dbanie o siebie jest dla mnie największym problemem.
A co rozumiesz przez dbanie o siebie? Właśnie co się kryje pod tym? Bo myślę, że każdy może mieć różne definicje.
Wiesz co, kurczę, czuję się... to jest kolejny raz, kiedy myślę, że zadajesz mi pytanie, a ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, co to znaczy.
Ale to tak spokojnie.
Tak,
w sensie,
tak. Myślę, bo że... bardzo dużo filozofuję. Co oznacza dla mnie dbanie o siebie? To też było pytanie, które odkrywałam na tych spotkaniach, pytanie, które odkrywałam przez lata terapii, i też ta idea dbania o siebie, dopiero teraz odkrywam ją w pewnym sensie na nowo, że pewne standardy instagramowe lub pewne idee tego, jak powinno się odpoczywać w neurotypowy sposób, niekoniecznie są dobre dla mnie, tak? Okej, mogę pomedytować przez chwilę, ale mój mózg cały czas potrzebuje jakiegoś zaangażowania i myślę, że na dzień dzisiejszy dbanie o siebie to jest unmasking, tak? Czyli ściąganie maski neurotypowej i bycie totalnie sobą. Czyli, nie wiem, łażenie w kółko po mieście bez żadnego planu, czytanie 4 książek naraz, zostawienie troszeczkę bałaganu, takie przyzwolenie sobie do właśnie wybaczenie sobie, tak? I przyzwolenie sobie na ten taki czas na moich zasadach i pozwolenie sobie i zrozumienie, że ja nie do końca, że moje dbanie o siebie nie będzie dbaniem o siebie, które być może jest standardowym. Tak? Ale mimo wszystko, że jest ważne.
To jest takie pozwolenie sobie, nie? Tak jak mówisz właśnie, że
jak to chodzenie na spacery sprawia radość. Ja ostatnio miałam tak, że poszłam właśnie gdzieś na spacer, specjalnie poszłam naokoło, dwie drogi przeszłam jeszcze dookoła i oglądałam szyldy miejsc, jakiś tam wystaw i to mi sprawiało tyle radości. W sensie naprawdę czułam, że no, cały czas się sama do siebie uśmiecham z tego łażenia właśnie w kółko i to było jakieś godzinie tam 12, gdzie wszyscy siedzieli w pracy. Tak, jak mówisz, danie sobie przyzwolenia, że hej, robię sobie taki spacer, bo mnie to cieszy, może ktoś inny nie zobaczy w tym sensu, ale dla mnie to jest ważne i po prostu idę.
Tak, najprawdopodobniej tu chodzi o takie przyzwolenie, że ten odpoczynek i ta... Nie chcę mówić, że praca nad sobą, nie chcę używać tej terminologii takiej związanej z kapitalizmem, że my musimy wszyscy nad sobą pracować i siebie usprawniać. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że to przyzwolenie, że mój odpoczynek może wyglądać całkowicie inaczej niż odpoczynek jakiejś innej osoby. I to wybaczenie sobie jest bardzo ważne.
No pomyślałam sobie, że w ogóle fajną rzecz też teraz powiedziałaś o tym, że się porównujesz, nie używając słowa porównania, ale powiedziałaś, że właśnie mój odpoczynek, a odpoczynek innej osoby. I że to jest gdzieś takie, że nas zapędza w jakiś róg ciemny, jak zaczynamy się porównywać, jak inni odpoczywają. Bo na przykład sobie pomyślałam, że inni, wiesz, odpoczywają, bo jadą na przykład na jakiś urlop, a ty masz wyjazdy 3 razy w tygodniu pewnie czasami i że to nie jest dla ciebie żaden odpoczynek, taki wyjazd, więc no wszyscy jesteśmy zupełnie różni i naprawdę mamy przeróżne potrzeby. Mówiłaś wcześniej o doktoracie i że właśnie podczas doktoratu miałaś duże wypalenie, ale że też wtedy odkryłaś swoje ADHD i chciałam zapytać, jak to się wydarzyło i kiedy zdecydowałaś się pójść po diagnozę?
Mhm. ADHD odkryłam dopiero w zeszłym roku. Jakby mój doktorat był tam 2019 do 2022, coś takiego. Po doktoracie miałam jeszcze kilka prac, oczywiście był lockdown, były różne problemy ze zdrowiem psychicznym. I moim pierwszym spotkaniem w ogóle u psychiatry było spotkanie w Polsce, kiedy wyprowadziłam się z Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii nie miałam żadnego dostępu do wsparcia psychicznego, tak? Oprócz tej takiej podstawowej wizyty u lekarza rodzinnego. Więc przez te wszystkie lata właściwie czułam się troszeczkę jak taki eksperyment na różnych lekach i z takim poczuciem, że następny lek już mi pomoże, już rozwiążą się wszystkie moje problemy, już teraz będę na zawsze super produktywna i stała.
A jakich trudności wtedy doświadczałaś właśnie jak tak ogólnie, jakbyś mogła powiedzieć?
Bardzo często to był właśnie ten ból całego ciała, wypalenie, stany emotional dysregulation, tak? Ta nieumiejętność regulacji moich emocji, ale też właśnie takie wypalanie zawodowe, tak? I wpadanie w projekty, które strasznie mnie kręciły, po czym wypalałam się i nie dawałam rady. I też przy tych objawach gdzieś tam dostawałam leki, które miały mi pomóc, ponieważ to były leki psychotropowe, które miały pomagać też z chronicznym bólem, one często też pomagały na jakieś stany depresyjne. I te leki wynosiły mnie na chwilkę i potem wszystko wracało do normy, tak? Więc te leki chwilowo pomagały. Więc to był taki cykl, ciągły cykl powtarzających się problemów. I też przez te wszystkie lata, tam chodziłam 8 lat do psychoterapeuty, który był w ogóle niesamowity, ale też on nigdy nie zauważył tego. Mi się wydaje, że może jeszcze ADHD wtedy nie było takiej świadomości, bo ja pracowałam nad pewnymi rzeczami, ale ja ciągle powracałam do tych samych mechanizmów, tak? I nie byłam w stanie kontrolować tego poczucia, że muszę robić więcej, albo że to musi być teraz skończone. Więc te leki pomagały mi do pewnego momentu i potem kolejny raz wracałam w ten cykl.
I kiedy zdecydowałaś się ostatecznie właśnie, jak już byłaś w Polsce, tak? Tutaj pójść.
Tak, byłam w Polsce i dostałam też gdzieś jakąś inną diagnozę przed ADHD, to gdzieś tam odbijały się jakieś różne sposoby interpretacji tego, co może ze mną być nie tak. I to nie było, to było dopiero kiedy w zeszłym roku spotkała mnie pewna trauma, bardzo bliska mi osoba jakby nagle wykluczyła mnie ze swojego życia i była to osoba, która właściwie mnie stworzyła w pewnym sensie przez wiele, wiele lat. Byliśmy razem bardzo długo i bardzo dużo od tej osoby się nauczyłam. Ta osoba też pozwoliła mi w pewien sposób jakby celebrować tą moją różnorodność. Ja nie wiedziałam tego wtedy. No i ta osoba nagle zniknęła z mojego życia. Pozostała pustka i musiałam na nowo zorganizować swoje życie w taki sposób, żeby funkcjonować, tak? I to właśnie wtedy, po tych wielu latach mieszkania z kimś, odbijania siebie w tej osobie, tak, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, zadania, też poczucie tego, jak będzie wyglądało moje życie i jaki sens ma mieć moje życie, tak? Jaki sens, kim ja jestem, tak? Odbijasz się w tej drugiej osobie przez wiele lat. I w pewnym momencie nagle mi tego zabrakło i totalnie się rozsypałam. Nie byłam w stanie organizować się na co dzień, tak? Czy nawet mieszkanie samej po tych wielu latach sprawiało mi olbrzymi problem. I wtedy dopiero zauważyłam, jak strasznie przeżywałam tą traumę do tego stopnia, że potrafiłam sobie wyobrazić zapach, jaki ta osoba czuje w pewnych sytuacjach. Pamiętałam całym ciałem pewne też dobre sytuacje z naszego życia. Wpadłam w taki nieciekawy trans, tak? Który też zablokował mnie totalnie od możliwości jakiegoś takiego praktycznego działania na co dzień. Oczywiście dawałam sobie radę, bo też jako osoba w ADHD przy traumie albo przy jakiejś nagłej sytuacji też otwiera się coś, że okej, muszę sobie poradzić, tak? Ale cała reszta to był taki cykl takiego jakiegoś życia w jakimś śnie. Totalnie nie wiedziałam, co się dzieje. I to odnajdywanie siebie na nowo poprzez tą traumę, którą też przeżywałam bardzo głośno, bo to poczucie tego komunikacji, poczucie autentyczności w traumie nawet u mnie pokazywało się w taki sposób, że bardzo się tym dzieliłam. Bo to był jedyny mój sposób na to, żeby jakoś mieć, jakby konstruować tą traumę, tak, i ją przeżywać. I myślę, że to też jest w moim ADHD, to, że dzielę się emocjami i że potrzebuję, żeby te emocje odbijały się od kogoś w jakimś online community, powiedzmy. I teraz tak, przepraszam, to jest bardzo długa historia na temat tego, jak ja dowiedziałam się, że to może być ADHD. I to właściwie wyszło tak, że pewna znajoma, u której akurat robiłam wystawę tutaj w Berlinie, ona powiedziała mi, że to, o czym mówię i problemy, o jakich mówię, to może być ADHD i że bardzo często u kobiet tego ADHD się nie diagnozuje. I wtedy właśnie dopiero zaczęłam słuchać podcasty, zaczęłam czytać na ten temat i nie mogłam uwierzyć, jak bardzo moje życie pokrywa się z historiami innych osób i to, że ja w ogóle nie jestem wyjątkowa, tylko że jestem w pewien sposób inaczej rozwinięta, nie wiem jak to nazwać, żeby to nie brzmiało obraźliwie, że to jest neurorozwojowy problem, tak? Z którym się borykam. Mm-hmm, tak. I tak, i potem zrobiłam testy, dostałam diagnozę, wzięłam pierwszy lek i po pierwszym leku jakby już momentalnie czułam olbrzymią różnicę. W sensie coś nagle stało się cicho, tak, w mojej głowie. I pewne rzeczy, z którymi się borykałam zawsze, nagle gdzieś się ogarnęły. Ale nie chcę mówić też, że te leki to jest wszystko, bo leki pomagają, być może jednego dnia pomogą, drugiego nie. Więc też nie chcę mówić, że leki to jest wszystko.
Alicja, a jakie objawy zauważyłaś u siebie wcześniej albo zauważasz teraz?
Dopiero teraz z tą świadomością, że jest coś takiego jak ADHD, widzę, gdzie te objawy się pojawiają i różne stany. Myślę, że jednym z objawów, z którymi borykałam się przez całe życie, to, że było mnie za dużo, wszędzie. poza okresem liceum, bo w liceum jakoś tak nagle zniknęłam i zgasiło mnie życie. Po prostu nagle wtedy chyba miałam najgorszy okres, kiedy nie wiedziałam do końca, co się ze mną dzieje. I to, że było mnie za dużo, że byłam za głośna, że potrzebowałam ciągle nowości w życiu, to w pewnym sensie było problematyczne dla wielu osób, tak? I myślę, że dopiero teraz widzę, jak przyciągam osoby, które być może mają podobny sposób myślenia do mnie. Berlin, myślę, że też jest takim miastem, gdzie bardzo dużo ADHD-owców jest, którzy potrzebują tą ilość nowych impulsów. I tak, i to poczucie odrzucenia. Myślę, że te rejection sensitivity dysphoria, tak, które jest naprawdę bardzo mocnym, silnym poczuciem odrzucenia lub braku przynależności. I myślę, że to jest to, z czym próbowałam sobie właśnie radzić też poprzez pracę, tak? I myślę, że w pewnym sensie to poczucie winy, poczucie zagrożenia, poczucie, że nie jestem wystarczająca, to był też element, który wywiozłam ze sobą z Polski, ponieważ moja edukacja w liceum była dosyć ciężka, byłam po wypadku samochodowym i też nie było pewne wtedy, czy to, że jestem tak zwolniona umysłowo lub że po prostu bardzo ciężko szło mi z nauką, że to był albo proces po wypadku, albo jakby teraz już wiem, że to było ADHD. Także to poczucie winy, poczucie braku przynależności, to jest coś, co najprawdopodobniej mam gdzieś do teraz, jako objaw, tak?
A właśnie te relacje, tak jak jesteśmy przy relacjach, to czy doświadczałaś właśnie, tak jak mówisz, trudności w nawiązywaniu relacji? Czyli że jak przeprowadziłaś się do Berlina, to jest jakby inaczej, bo zmieniłaś otoczenie? Czy jak to postrzegasz?
Myślę, że nie miałam problemu z nawiązywaniem relacji. Że to jest jednak coś, w czym zawsze w jakimś stopniu byłam dobra i bardzo szybko też stworzyłam sobie tutaj jakąś taką paczkę znajomych, rodzinę. Myślę, że bardzo interesują mnie ludzie i lubię też się dużo dowiadywać o pewnych osobach i też to nie jest tak, że zawsze zabieram za dużo miejsca. Też staram się słuchać, tak jak cudownie robisz to ty. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem twojej pracy. Jednym z problemów, który wydaje mi się, że jest dla mnie powiązany z ADHD, jest to, że ja bardzo oddaję się relacji, że ja z kolei jestem full on, tak? Czy w związku, czy jak poznaję przyjaciół, ja jestem po prostu na 100% i uważam, że nad każdą relacją trzeba pracować i jestem w pełni sobą w tej relacji. I tego też nauczył mnie mój zeszły związek, że być może ślepo wierzę w to, że ciężka praca nade mną może rozwiązać wszystkie problemy świata lub problemy w relacji. I myślę, że to też jest taka nauka dla mnie, że ja muszę mieć świadomość tego, gdzie są moje granice, uszanować granice innych osób i czasami też wycofać się, tak, z pewnych relacji, z jakąś taką samoświadomością, ale też szacunkiem dla drugiej osoby.
A czy miałaś tak, bo wiem, że to jest też jedno z pytań w kwestionariuszu DIVA 5 w ogóle, które jest przy diagnozie, czyli na przykład, czy relacje szybko sprawiały, że byłaś na przykład zmęczona?
Tak. Myślę, że to przebodźcowanie to jest coś, co jest ciągle w moim życiu i widzę teraz, jak działam pomiędzy tym przebodźcowaniem a wycofywaniem się totalnym. Więc balansuję pomiędzy tworzeniem i utrzymywaniem relacji, która jest samo w sobie też jakimś taką, wydaje mi się, pracą, tak? Nad sobą i też nie chcę używać tych słów.
To jest bardziej we krwi niż myślisz.
Tak, nie chcę używać takich słów związanych z usprawnianiem siebie i tworzeniem lepszej wersji, bo to też jest w pewnym sensie opresyjne.
A bo mówiłaś właśnie tutaj o przebodźcowaniu, tak. I chciałam zapytać, czy w twoim słowniku jest coś takiego jak czas wolny albo właśnie odpoczynek? Jak odpoczywasz?
Myślę, że to jest to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że mój odpoczynek często wiąże się z zajmowaniem się czymś, co sprawia mi przyjemność. Niekoniecznie jest to leżenie lub oglądanie filmów, chociaż to też robiłam, ale wydaje mi się, że teraz dopiero zdaję sobie sprawę z tego, że jest różnica między odpoczynkiem zdrowym, taką przerwą, a wypaleniem. I wiem, kiedy jestem bliska wypalenia, kiedy po prostu leżę na sofie i kwiczę i jedyne, co mogę zrobić, to scrollować gdzieś tam na jakiejś platformie lub oglądać coś, tak? I ten odpoczynek też wiąże się dla mnie z poczuciem winy często, bo to nie jest odpoczynek, to jest wypalenie często u mnie.
No tak, to jest takie padnięcie, to jest takie, że już nie masz żadnych zasobów i po prostu się wyłączasz, tak? A ja bardziej mi chodziło o taki odpoczynek, kiedy odczuwasz przyjemność, jakiś taki nawet może spokój w ciele. Tak, no i właśnie tam różnie może być doświadczany, prawda? Jedni, nie wiem, jedni gotują, drudzy słuchają muzyki, trzeci idą na spacer, ktoś czwarty właśnie scrolluje i dla niego to też nie może być odpoczynek, pomimo temu, że komuś się wydaje, że wcale tak nie jest.
Myślę, że dla mnie odpoczynkiem jest praca w studio, robienie sztuki i powracam wtedy do takiego mojego wewnętrznego dziecka, które uwielbiało tworzyć cokolwiek. I też męczyło rodzinę, żeby każdy oglądał moje rysunki. Miałam też taki okres i pamiętam do teraz z moją koleżanką Marychą w bloku się wychowywałyśmy razem i za każdym razem, kiedy nasze mamy spotykały się na kawę, to były zmuszone do tego, żeby zobaczyć jakiekolwiek przedstawienie. Po prostu... To poczucie, że okej, to jest nasza szansa, teraz to jest nasza scena i te przedstawienia były po prostu absurdalne. Czasami pamiętam, nabijałam na patyczki parówki i wystawiałam krzesło do dużego pokoju, gdzie do mojej mamy przyszła jakaś koleżanka na kawę, żeby tylko zrobić przedstawienie. więc to jest to, gdzie było mnie za dużo. I też moja kuzynka ostatnio mi o tym przypomniała, jak gdzieś... przed rodziną śpiewałam, to nie ja byłam Ewą. Ty górniak. Więc to takie aspekty właśnie tego tworzenia, to jest coś, gdzie ja teraz odpoczywam, jak jestem w studio i tworzę sztukę. Gdzie tworzę tą sztukę, gdzie w tym samym czasie słucham podcastów lub książek i po prostu się bawię. I czuję wtedy taką wolność, to poczucie tej wolności. To jest to, kiedy odpoczywam. I też myślę, że właśnie takie łażenie bez sensu, takie po prostu szwendanie się po mieście, po księgarniach, po galeriach, też jest dla mnie mega odpoczynkiem. I jestem teraz w nowym związku z osobą, która jest bardzo spokojna. I też odkrywam ten odpoczynek przy tej osobie, która daje mi olbrzymie poczucie bezpieczeństwa. I uczę się też przy tej osobie odpoczywać w inny sposób. Czasami to jest po prostu przytulanie się przez godzinę. I to jest dla mnie niesamowity odpoczynek. Więc ta bliskość też jest odpoczynkiem.
Tak, uczymy się. Możemy się bardzo dużo uczyć od siebie nawzajem.
Tak, zgadza się.
Pięknie, w ogóle tak będziemy powoli kończyć i bardzo się cieszę, że tak zaczęła się ta rozmowa, mam wrażenie, bardzo intensywnie, a kończymy ją już jakimś właśnie takim większym spokojem. To jest super. Zapytam cię jeszcze o zaletę w byciu ADHD-ową osobą. Jaką widzisz, jakie widzisz zalety swojej neuroróżnorodności?
Myślę, że tych zalet jest sporo i nie zamieniłabym życia ADHD-owego na życie normalne. Myślę, że właśnie to podejście do życia w taki bardzo ta potrzeba autentyczności, tak? Dla mnie ta potrzeba autentyczności i działania według tego, jak mówi moje ciało i jak mówi mój umysł, jest dla mnie czymś, to taka jest strategia survival, tak? Ponieważ mój mózg nie będzie działał, jeżeli ja będę siedzieć w biurze i w jednym miejscu i wypisywać rachunek codziennie ten sam, powiedzmy, co oczywiście uważam, że to jest bardzo ważna praca i osoby, które to robią, mają całkowicie inny zestaw umiejętności, ale to nie jest dla mnie i myślę, że te ADHD trzyma mnie w takim poczuciu, że żyję na swoich zasadach. I oczywiście czasami jest to trudne i czasami przyjeżdżając do Polski i idąc do znajomych, którzy zamontowali sobie nową, piękną kuchnię, zastanawiam się, czy podejmuję dobre zasady, wybory w życiu, ale mimo wszystko jak wracam tutaj do siebie, do Berlina, czy gdzieś właśnie do Wielkiej Brytanii, to wszystko mi się przestawia i zdaję sobie sprawę, że żyję jakoś tak naprawdę na swoich zasadach. Ale też jedną rzecz, którą chciałabym dodać, to przez to, że też zajmuję się naukowo właśnie tą niepełnosprawnością niewidzialną i też taką jak to się mówi?
Neuroatypowość też może
ponownie.
Albo neuroróżnorodność. Tak,
neuroróżnorodność. To też, co dla mnie jest ciekawe, że chciałabym patrzeć na zalety swojego życia ADHD-owego nie pod kątem tego, co mówią nam systemy właśnie edukacyjne, kapitalizm, czy w ogóle to, że stajemy się super osobami, ponieważ możemy wnieść do pracy, nie wiem, więcej godzin pracy albo to, albo tamto. Nie chciałabym też patrzeć poprzez ten pryzmat na siebie w kontekście właśnie tych badań, które teraz robię. Chciałabym po prostu patrzeć na siebie poprzez pryzmat człowieka z ADHD, kobiety, która ma ADHD i która nawiguje w życiu troszeczkę inaczej niż inni i że to jest też zaleta dla ekosystemu w ogóle neurologicznego świata.
Tak, ja bym jeszcze podkreśliła, że to jest twoja normalność i że każdy z nas ma swoją normalność i że to jest super, bo właśnie wspomniałaś wcześniej, że tam ktoś inny jest normalny, a mam wrażenie, że każdy z nas ma swoją normalność i naprawdę nie ma co się porównywać. Ostatnia rzecz, Alicja, obalamy mit. Jaki jest według ciebie największy mit dotyczący ADHD?
Największym mitem, moim zdaniem, jest to, że ADHD-owcy są za późno, że nie mają poczucia czasu albo że za późno nie stawiają się na spotkania, tak? Bo ja wszędzie o tym czytam i że zawsze się spóźniamy. Ja z kolei jestem osobą, która od zawsze byłam na spotkaniach za wcześnie, ponieważ zawsze byłam tak wystraszona tym, jak ktoś będzie mnie, że ktoś będzie mnie postrzegał jako spóźnialską, że zawsze jestem na miejscu za wcześnie. Być może dopiero teraz pozwalam sobie na spóźnianie się i jakby na to, że nie muszę być wszędzie na czas albo nie muszę odpisywać na maila od razu. I jeszcze jedną rzecz właśnie, która jest mit niegrzecznego chłopca, tak, który biega po klasie i krzyczy. Myślę, że brakuje nam informacji na temat tego, jak dziewczynki przechodzą ADHD i dlaczego maskują i to, że dziewczynki bardziej częściej internalizują to wszystko, co się dzieje po to, żeby odgrywać pewną rolę w społeczeństwie, w rodzinie. Także myślę, że to są właśnie mity, z którymi ja się gdzieś borykam. Jeszcze chyba jeden jest taki, że każdy mówi, a to wiesz co, ja też mam trochę ADHD. Albo, że ja też troszeczkę jestem ADHD. Myślę, że biorąc pod uwagę, jak złożone jest ADHD i ile wiąże się z tym pracy, takiego cierpienia wewnętrznego i chociażby nawet u mnie bólu neurologicznego, to chciałabym, żebyśmy wiedzieli, że ADHD jest jednak, to jest więcej niż robienie bałaganu.
Tak, ja myślę, że właśnie to jest też ważne, co powiedziałaś o tym spóźnianiu się, że Każdy jest różny i my po prostu możemy mieć bardzo różne objawy. Ja na przykład przyznaję się bez bicia wszędzie i zawsze spóźniam się 3 minuty. Naprawdę. 3 minuty. Ja nigdy nie wiem, nigdy nie potrafię znaleźć czasu, jak te 3 minuty zmieścić przed tą godziną. No i właśnie każdy może gdzieś mieć swoje różne cechy. Jedni mają takie, inni inne. Ale to się zawiera, prawda, w tej impulsywności, nadruchliwości i zaburzenia koncentracji uwagi, tak jak mówi DSM-5. A jeżeli ktoś z Was się zastanawia, z naszych słuchaczy i słuchaczek, to po prostu nie ma co, trzeba wziąć i umówić się na wizytę do specjalisty. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i myślę, że to jest podcast sam w sobie, co dzieje się w ciągu tych 3 minut, że te 3 minuty są kluczowe, że to jest twój okres, kiedy jesteś w stanie zmienić świat. Dziękuję.
Dziękuję.
Jeżeli podoba ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony patronite.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.